Przechodzimy teraz do kolejnej postaci, która została opisana w tej książce. Tą postacią jest Antoni Malczewski, który może humanistom bardziej znany jest z tego, że stał się prekursorem romantyzmu. Znany jest z poematu Maria. Wszyscy, którzy choć odrobinę interesują się literaturą polską, musieli słyszeć o tym poemacie, który, no co prawda, został doceniony już po śmierci, dostrzeżony, w ogóle zauważony po śmierci Antoniego Malczewskiego, ale nie każdy wie, że to właśnie jest pierwszy Polak, który przekroczył wysokość 4000 metrów nad poziomem morza. Trochę więcej pan Przemysław nam o tym opowie.
Jeszcze o poemacie Maria. Miał ponad 100 wydań ten poemat, czyli doceniono go. Przepięknie pisał o tym poemacie i o samym Malczewskim Juliusz Słowacki, młodszy od Antoniego Malczewskiego, ale przepiękne słowa, że zdaje mi się, że jest coś podobieństwa między nami. Tak Juliusz Słowacki pisał o Antonim Malczewskim. Przede wszystkim on był alpinistą i wszedł na Aiguille-Midi jako pierwszy człowiek. Aiguille-Midi to jest to skała, turnia, no, która znosi się nad Chamonix we Francji, w Alpach, i wszedł na Mont Blanc. Czyli na Aiguille-Midi wszedł jako pierwszy człowiek, był z przewodnikami miejscowymi, nie był sam. Natomiast na Mont Blanc jako jeden z pierwszych, bo przed nim już tam było kilka osób. I teraz polscy alpiniści naszej epoki, typu Andrzej Zawada, jak omawiają to jego wejście na te dwa szczyty, to są pełni podziwu.
Czesław Bajer też państwo cytują.
Tak, oczywiście. Gdybym obecnemu alpiniście zaproponować wejście na którąś z tych gór takim sprzętem, jakim dysponował Antoni Malczewski w tamtej epoce, przecież on w trakcie wyjścia na Aiguille-Midi dwukrotnie nocował na śniegu, dosłownie na śniegu, na półkach skalnych. Także to było trudne wejście. I w każdym razie wybitny polski alpinista.
Powiedziano, że gdyby mu zaproponowali teraz alpiniście wejście z takim sprzętem, to on by odmówił. Nie wszedłby z takim sprzętem.
O nim niewiele wiemy, jego życiu. Wiem, kiedy się urodził. 1773, ale nie wiemy, 1773. Natomiast nie wiemy gdzie. Albo w Warszawie, albo na Wołyniu. No trochę daleko, jedno od drugiego, prawda?
I nie bardzo wiadomo, jak on wyglądał, dlatego że portrety, które jego są, to są takie, jak przypuszczalnie wyglądał. I teraz autorzy jednego z artykułów opisują, że przeprowadzone były takie rozmowy z osobami, które go znały. No to jedni mówili, że to był tam niski blondyn, a drudzy mówili, że to był wysoki grubas, prawda? Coś, że każdy mówił co innego, że to nie było takich jednoznacznych, jak on wyglądał.
Tak, on taki ma portret, no taki typowo romantyczny w stylu też Mickiewicza, prawda? To w tamtych czasach takie portrety się właśnie robiły.
Jest taki narysowany, tak. Portret, jak on być może wyglądał. No. Tak,
zmarł w Warszawie, pochowany na Powązkach, na starych Powązkach, czyli katolickich Powązkach. Nie wiemy, znaczy mniej więcej wiemy, w którym miejscu. Ale jego grób się nie zachował, dopiero później na grobie jego siostry, przyrodniej siostry, umieszczono taką tablicę pamiątkową. Ale to nie jest jego grób, to jest grób jego siostry. Antoni Malczewski, alpinista, tu wpisałem w swojej książce, prawda, te polskie rekordy wysokości. Pierwszym takim wybitnym polskim alpinistą był Stanisław Staszic. Tak, ten Stanisław Staszic. Ten znany nam, tylko nikt nie wie, że on był również alpinistą. On wszedł na Łomnicę, było pierwsze. Później mamy Mont Blanc, rekord, prawda, naszego Antoniego Malczewskiego. A później góra Ararat, Józef Choćko, rok 1850. I tu kolejny rekord, ja wpisałem, taki zapomniany, nieznany Józef Czarnota, który wszedł na szczyt Demavent w Iranie, 5671 metrów, najwyższy szczyt Bliskiego Wschodu. I tak dalej, i tak dalej. Także Antoni, a może jeszcze, jeśli można.
Proszę.
Ej ty, na szybkim koniu, gdzie pędzisz, kozacze? Czy z oczu zająca, co na stepie skacze? Czy rozigrawszy myśli, chcesz użyć swobody i z wiatrem ukraińskim puścić się w zawody? To jest fragment poematu Maria i ten fragment jest znany powszechnie, prawda?
Tak, tak, tak. Ale wydaje mi się, że wiele osób słyszało o Antonim Malczewskim, ale niewiele osób wiedziało, że właśnie to jest pierwszy Polak, który właśnie no, przekroczył tę wysokość 4000 metrów.
Wcale nie jest, Mont Blanc.
Tak, i wszedł na Mont Blanc. Przecież nie każdy w tej chwili odważy się tę górę od tak zdobyć. Chociaż chyba się mówi, że Antoni Malczewski troszeczkę tam się przygotowywał, prawda? Zaopatrzył
tak,
się w przewodników.
Nie, on tutaj od tej strony to podszedł bardzo mądrze. Jest takie pojęcie aklimatyzacja.
Tak.
On sobie chodził po lodowcach na początek, nabierał kondycji. Jest coś takiego jak choroba wysokościowa. Masa ludzi, mniej więcej połowa alpinistów w górach umiera na chorobę wysokościową, mniej więcej. Dopiero druga połowa z jakieś tam wypadki, lawiny, nie lawiny, ktoś spadnie, ale aż połowa, prawda? Także on się aklimatyzował i dopiero wszedł, także tu można, on to intuicyjnie robił, on nie był wcześniej jakoś tam wykształcony na kursach alpinistycznych, jak ja, prawda? Czy, także no, piękna postać.
Przechodzimy do kolejnej postaci, może do kobiety znowu.
I tutaj, to zupełnie nieznanej.
Zupełnie nieznanej i piękne obrazy teraz przed oczyma będziemy mieli, bo w naszej wyobraźni pojawią się motyle.
Proszę Państwa, Michalina Izaakowa urodziła się w roku 1880 i zupełnie nic, ale to zupełnie nie wiadomo o jej życiu jako młodej dziewczyny. Wiadomo tylko, że ona w wieku lat 30 wyszła za mąż. I wyszła za mąż za Juliusza Izaaka, który był entomologiem amatorem. Czyli on się owadami interesował z racji swojego hobby, a nie zawodu, bo on pracował jako kreślarz w zakładach w Zawierciu. Natomiast miał w domu pracownię taką swoją, gdzie kolekcjonował rzadkie owady, które między innymi owady o takiej pięknej nazwie jak ślepe chrząszcze jaskiniowe. On się wymieniał poczwarki z innymi kolekcjonerami. On tam krzyżował gatunki. I tych wszystkich pracach towarzyszyła mu żona, która też no, zaczęła mieć takie zainteresowanie. Juliusz utrzymywał kontakty z entomologami z całego świata, organizował odczyty, prelekcje i kiedy umarł w 1923 roku, jego prace kolekcjonerskie, popularyzatorskie przejęła Michalina, która no już ta miłość do owadu była jej wielką pasją. Spełniła marzenie swoje i marzenie swojego męża. Mianowicie około dwóch, trzech lat przygotowania do wyprawy. Wyjechała do Ameryki Południowej i prawie 2 lata spędziła w stanie Parana na południu Brazylii. Tam po latach wybrał się Arkady Fiedler i napisał, że jemu opowiadali o łowczyni motyli. Otóż Michalina Izaakowa kolekcjonowała tam motyle, łapała tam miejscowe motyle i przywiozła potem do Polski 15 tysięcy takich okazów. Oczywiście miała tam rozliczne przygody, dlatego że jej przygody takie powiedzmy sympatyczne, bo na przykład opisywała, że płynąc statkiem, to miała ze sobą dużo cukierków wedlowskich. I za te cukierki wedlowskie, którym obdarowywała załogę, to mogła mieć spokojnie sobie tam siedzieć, dali jej spokojne miejsce w jadalni, kiedy tam nikogo nie było, ona mogła tam siedzieć i jakieś swoje notatki z podróży pisać. Ale i częściej w samej Brazylii, bo były to i dzikie zwierzęta, i bandyci, i węże, i nabawiła się udaru słonecznego, miejscowej grypy, wrzodów. No przy czym można to też się troszkę uśmiechnąć, bo po latach, po powrocie do Polski, ta prawie 2 lata trwała jej wyprawa, zaczęła opisywać na początku w postaci prelekcji. No i na te prelekcje przychodziły całe masy ludzi. One przychodziły czasami nie po to, żeby dowiedzieć się czegoś o motylach, tylko przychodziły, żeby zobaczyć tę kobietę, co to jej się chciało, prawda, gdzieś wędrować. No a jeżeli jak ona urodziła się w roku 1880, a wróciła do Polski w 1928, no to ona miała już blisko 50 lat. W tych latach to ten wiek taki, to już się mówiło, że to starsza pani. W związku z tym oni tę starszą panią przyszli oglądać, co to za... Ale ponieważ te wykłady cieszyły się wielką popularnością, to ona później napisała książkę Polka w Puszczach Parany. I to jest coś kapitalnego. To jest tak świetna książka, która stosunkowo niedawno została wznowiona i tak świetnie się ją czyta. Ona opisuje swoje spostrzeżenie. Na przykład miała rozliczne przygody typu, siedzi sobie jakiś mężczyzna na ławce w parku i czyta gazetę. Podchodzi do niego pani Michalina Izakowa, wyrywa mu z ręki gazetę, bo tam gdzieś jest motyl. Bierze tą gazetę, strząsa tego motyla, oddaje gazetę z podziękowaniem, motyl jest już pani Izakowej. Poza tym kiedyś tam opisuje, że weszła do jakiegoś takiego lasu i tam bardzo było dużo drzew, mało przejścia, trudno, ona tam idzie, poślizgnęła się, zjechała na dół, prawda, na określonej części ciała i nagle czuje, że coś jakiegoś obślizgłego o nią się ociera. Więc przerażona, no ale ten wąż, który tam był, sobie poszedł. I pani Izakowa napisała takie zdanie. Widać i ja nie zrobiłam na nim dobrego wrażenia. W drugim miejscu opisuje, że jak jakiegoś węża zobaczyła, to tak uciekała, że gdyby to były jakieś zawody sportowe, to ona na pewno rekord by ustanowiła, bo tak szybko biegła. Oczywiście wszyscy się jej pytali, czy w Europie się je motyle. No bo skoro jakaś kobieta przyszła i motyle zbiera, no to pewnie ma jakiś cel. Nie było to zresztą proste, zbieranie tych motyle, czy zbieranie i samozbieranie i przechowywanie, bo ona musiała odpowiednio suszyć, musiała mieć takie odpowiednie metalowe pojemniki, żeby to trzymać, bo jak były z kartonu albo z drewna, to jakieś owady to zżerały. Oczywiście z ludźmi, ona przede wszystkim przebywała w koloniach polskich osadników, ale nie tylko. Bardzo się przyjaźniła tam z ludźmi miejscowymi, bardzo ją szanowali, wręcz dla miejscowych dziewcząt, jak potem opisywał to adiutant marszałka Piłsudskiego Mirosław Lepecki, też wybitny podróżnik, to on opisywał, że dla tych kobiet to ona była czymś w rodzaju wyroczni też, że te dziewczyny, te młode, była jakaś gwiazda, nie z tego świata, bo to jakoś, więc ona tam bardzo jakąś wielkim szacunkiem, oni ją uczyli, już się potem tych węży mniej bała, bo tam uczyli, że musi mieć surowice ze sobą, tam zresztą opisywała ciekawe rzeczy, bo na przykład miejscowi koloniści łapali węże, wysyłali te węże do Instytutu Naukowego i ten Instytut Naukowy za to im szczepi te surowice przysyłał przeciwko jadowi węży, ale oczywiście i miała ciekawe spostrzeżenia, bo na przykład opowiadała, opisywała, że takie wielkie były jaszczury, że skóra całe krzesło przykrywała, a księża polscy w Kurytybie to na doniczkowych kwiatach hodowali na oknach modliszki, dlatego że te modliszki były takim, no zżerały komary czy muchy, które wpadały do mieszkania. Ta książka Polka w Puszczach Parany została wydana w 2011 roku i rzeczywiście czytać się to rewelacyjnie. Do pierwszego wydania tej książki w 1936 roku wstęp napisał Arkady Fidler, no, który powiedział, że niewiasta uzbrojona w niebywałą odwagę szła sama między obcych ludzi. Wobec tego była to niezwykle odważna osoba. W 1936 roku pojechała po raz drugi i niestety już nie wróciła. Zginęła bez wieści w 1937 roku, miała 57 lat. Prawdopodobnie utonęła podczas przeprawy przez rzekę. Prawdopodobnie w Ukajali, nie jest to nawet pewne, grobu jej nie ma. No wiadomo, że wiadomo, kiedy żyła, bo napisała w kartkę do swojej rodziny. No, ale niestety mogła jeszcze coś napisać. Ale tak. Książka i tak jest rewelacyjnie się czyta, Polka w Puszczach Parany.
Polecamy książkę Wybitni polscy odkrywcy i podróżnicy, gdzie znajdą państwo także postać właśnie tej kobiety, która łowiła motyle, a także polecamy właśnie tę książkę, o której mówiła pani Maria, Polka w Puszczach Parany.